będzie moją młodzieńczą powieścią kryminalną. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Już się bójcie. Każdy czwartek, godzina 23:00. Mordercza zapraszam.
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
Tu Radio Solidarność.
Tu Radio Solidarność.
Dobry wieczór Państwu. Na antenie Radia Solidarność witam Państwa Paweł Pietkun. Będziemy dzisiaj rozmawiać o projekcie Fake News i jego społeczne konsekwencje. Cała prawda o postprawdzie. To projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym. Moimi gośćmi są pani Małgorzata Wójcik, witam, animatorka projektu Fake News i jego społeczne konsekwencje, od 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi, gdzie współtworzyła projekty adresowane do dziennikarzy z Białorusi i Ukrainy. Koordynatorka innowacyjnych projektów medialnych pod nazwą Olimpiada Medialna i Forum Pismaków przeznaczonych dla uzdolnionej młodzieży ze szkół średnich. Pani Tomira Chmielewska-Ignatowicz z UKSW, ekspertka do spraw komunikacji społecznej i medialnej, PR, marketingu w usługach medycznych, w komunikacji lekarz-pacjent. Pan Andrzej Pomarański.
Dobry wieczór.
Z Polskiego Stowarzyszenia PR, ekspert do spraw komunikacji i PR-u, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w public relations, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, trener w Akademii Proto i Akademii PSPR, prowadzi m.in. sesje szkoleniowe w zakresie relacji z mediami, rzecznictwa prasowego i skutecznych działań PR. Oraz pan Marcin Herman,
dobry wieczór,
redaktor naczelny portalu kresy24.pl, autor haseł w tym projekcie właśnie. Dobry wieczór państwu.
Witamy.
Proszę państwa, proszę mi powiedzieć, bo będziemy rozmawiać o fake newsach. Mhm. O fake newsach, czyli o czymś, co jest relatywnie chyba niedawną ideą. Tak?
Genezą tego projektu jest taki niepokój, który nam pewnie towarzyszy. Z pewnością mnie, kiedy próbowałam, czy zaczynałam pisać ten projekt, ten niepokój bierze się z tego, że właściwie nie ma pewnego źródła prawdy, czy wiedzy, czy informacji. No i należy się bacznie rozglądać po tym polu minowym, informacyjnym i ponazywać pewne rzeczy od nowa, znaleźć nowe definicje. Stąd pomysł na zamieszczenie w tym projekcie, czy opracowanie w tym projekcie małego leksykonu postprawdy, który zawiera 100 haseł. Może nie na stulecie, ale te 100 haseł wydawało nam się taką pojemnością, taką liczbą, która zmieści różnego rodzaju definicje, informacje o tym, czym jest dziennikarstwo dzisiaj, czym jest postprawda, czy fake news wchodzi do nas drzwiami i oknami. Oraz spróbować znaleźć jakieś wytrychy czy sposoby ratowania się przed tym. Temu służy w projekcie kampania internetowa. Powstało pięć plakatów przygotowanych przez znanych plastyków, grafików z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, między innymi przygotowanych przez pana Janusza Golika ze szkoły słynnej plakatu Tomaszewskiego. Prowadzimy też fanpage, żeby być bliżej tych, do których adresujemy nasz projekt. I współpracujemy z mediami, między innymi z państwem, dlatego dziękuję za zaproszenie nas dzisiaj. Wszyscy tutaj jesteśmy współautorami haseł, więc chętnie o tym opowiemy.
Bardzo się cieszę, że przyjęliście państwo zaproszenie Radia Solidarność właśnie po to, żeby opowiadać o czymś tak trudnym i istotnym jak fake newsy. Mówiła przed chwilą pani Małgorzata Wójcik. Państwo pozwólcie, że kiedy będziecie się wypowiadać, ja będę wam przerywał i będę was przedstawiał jeszcze raz z imienia i z nazwiska, dopóki słuchacze nie przyzwyczają się do waszych głosów, bo na razie jesteście po głosach w tej konkretnej audycji jeszcze nie aż tak rozpoznawalni. Dobrze, rozumiem, Powołany został rzecznik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. W październiku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Między innymi ma to na celu walkę z tymi fałszywymi informacjami, tak? Proszę mi powiedzieć, na czym polega ta nowa polityka rządu? Na czym polega to?
Mi się wydaje, że to jest odbicie tego polityki jakby, nie wiem, w Unii Europejskiej.
Mówi pan Marcin Herman.
Tak, Marcin Herman. Ponieważ od 2-3 lat mniej więcej jest ten problem dyskutowany właśnie na forum Unii, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Są przyjmowane raporty, uchwały, w których podkreśla się, jak ważny to jest problem. Myślę, że zostało to umiejscowione, jak pan tutaj wymienił, w obszarze równego traktowania, jakichś praw człowieka, no bo to jest łamanie praw człowieka, posługiwanie się fałszywymi informacjami. To jest pozbawianie człowieka prawa do rzetelnej informacji. A problem ten oczywiście zawsze na świecie istniał, bo ludzie zawsze mają skłonność, czy to do chodzenia na skróty. Poza tym jesteśmy w Radiu Solidarność. Więc przywodzi na myśl czasy PRL-u, kiedy to było na początku dzielnym w oficjalnych mediach i Radio Solidarność próbowało z tym walczyć. Natomiast na przykład dla społeczeństw zachodnich to jest jednak pewna nowość, że do takiego stopnia można się posługiwać kłamstwem, a stało się to głównie przez rozwój nowych technologii, kiedy po prostu jest zalew informacji i w tym zalewie ludzie szukają dróg na skróty, to się też najlepiej sprzedaje. I dlatego to jest taki ten problem zaistniał.
Ale z tego, co pan mówi, wynikałoby, że przez PRL, czy też może nawet, przepraszam, dzięki PRL-owi, Polacy powinni być uodpornieni na fake newsy.
Wydaje się, że starsze pokolenia są, a młodsze mniej. Jakby nie znają tego problemu. Są właśnie takie sytuacje jak społeczeństwa zachodnie, które po prostu naiwnie do tego podchodziły, bo teraz już jest trochę mniej tej naiwności po tych różnych sytuacjach, jakie były w ostatnich latach z wyborami w Stanach, z wyborami we Francji, z kwestią referendum w Katalonii, bo to były takie wydarzenia, które sprawiły, że cały świat o tym mówi. Mhm.
Czym właściwie jest fake news? Może od tego
pan redaktor, was zapytam, pan redaktor bo ja... zapytał na początku, czy to jest nowe zjawisko i ja bym powiedział w ten sposób, że to jest nowa nazwa istniejącego od początku chyba komunikacji społecznej zjawiska, czyli my w sposób eufemistyczny po prostu nazywamy zwyczajne kłamstwo, które jest powielane w przestrzeni publicznej, tylko zmieniła się technologia powielania tego kłamstwa.
To mówi znaczy, pan Andrzej Pomarański.
Wcześniej mieliśmy do czynienia z, powiedzmy, z tak zwanymi mediami tradycyjnymi, które w systemach niedemokratycznych, na przykład takim, jakim był PRL, posługiwały się rodzajem propagandy czy kłamstwa. A w tej chwili mamy taką sytuację, że między innymi poprzez rozwój, bardzo szybki rozwój internetu, mediów społecznościowych, został przełamany monopol na dostarczanie informacji do szerokich rzesz odbiorców. I z jednej strony oczywiście powinniśmy się cieszyć, dlatego że nastąpiła pewna demokratyzacja, czyli nie ma nikt monopolu na dostarczanie informacji, ale z drugiej strony przyniosło to pewne niekorzystne zjawiska, takie jak możliwość intencjonalnego rozpowszechniania nieprawdy. I tak jak większość, zaryzykowałbym takie twierdzenie, tak jak większość zjawisk w szeroko rozumianej komunikacji, fake news ma pewien swój rodowód biznesowy. To znaczy, tak jak marketing polityczny wziął się z marketingu biznesowego, tak jak parę innych zjawisk, tak prawdopodobnie w dużym stopniu za pojawienie się na szeroką skalę takiego zjawiska odpowiada po prostu zwyczajnie rynek i chęć podbijania zysków. To znaczy przy pomocy różnego rodzaju akcji, nieprawdziwych informacji staramy się, czy firmy starały się pozyskać odbiorców, reklamodawców. Tu trochę nie bez winy są, ale proszę mnie źle nie zrozumieć, nie mówię o mediach tradycyjnych, tylko raczej o przedsiębiorstwach medialnych funkcjonujących w szeroko rozumianej sieci, które właśnie dla pozyskiwania klikalności produkowały pewnego rodzaju nie informacje, tylko content. Ten content stosunkowo nieprawdziwy. A potem to trafiło do polityki, bo politycy jak zwykle zorientowali się, że pewne rozwiązania komunikacyjne z biznesu, chociaż nieetyczne, sprawdzają się. Jeszcze parę lat temu w świecie polityki nie rozmawialiśmy o fake newsach, mówiliśmy o spin doktoringu, spinningu, czyli znowuż o produkowaniu, powielaniu, przekazywaniu nieprawdziwych informacji, których zadaniem było zdyskredytowanie przeciwników politycznych. Zmieniła się terminologia, natomiast mechanizm jest po prostu tożsamy, więc ja osobiście apelował do w mniejszym stopniu używania takich angielsko brzmiących nazw czy eufemizmów, ponieważ one nas znieczulają na pewne zjawiska, a te rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Kłamstwo jest kłamstwem, dezinformacja jest dezinformacją, oczernianie jest oczernianiem i tego chyba powinniśmy się trzymać, bo jeżeli szukamy jakichś nazw, które trochę jakby oswajają nas z problemem, to przestajemy zwracać uwagę na rangę tego problemu.
Jeżeli można, pani Tomiro.
Ja myślę, że warto tutaj jeszcze dodać jedną rzecz, że biorąc w ogóle zjawisko fake newsów w marketingu, bo to bardzo wyraźnie jest zauważalne i budzi bardzo wiele kontrowersji wśród odbiorców tego typu przekazów, będących na przykład lojalnymi klientami określonych firm, marek, to wydaje mi się, że warto jest jeszcze sięgnąć do jednej rzeczy, tak? Już jeszcze w czasach, tutaj podzielam oczywiście zdanie mojego przedmówcy, dlatego że jeszcze w czasach, powiedzmy, lat 80., kiedy Philip Kotler zwracał uwagę w marketingu, że trzeba tworzyć określone modele marketingowe, które przykują uwagę odbiorcy, stąd chociażby wspomnieć słynny model AIDY, gdzie pierwsze A to jest zwrócenie uwagi, attention, żeby w ogóle cokolwiek innego mogło zaistnieć w komunikacji marketingowej, czyli kolejne te etapy i literki w AIDzie, i żeby doszło do końcowej akcji, to rzeczywiście jeszcze trafialiśmy troszeczkę do innej grupy docelowej pod kątem też, myślę, racjonalnego takiego przetwarzania informacji, tak? Jeżeli było coś, co przykuło uwagę, czytaliśmy czy zaznajamialiśmy się z danym materiałem dalej. Ta epoka już, wydaje mi się, odchodzi do lamusa, ponieważ współczesne pokolenia rzeczywiście żyją na tyle szybko, potrzebują szybkiej informacji, niekoniecznie sprawdzenia źródła, do czego było przecież przyzwyczajone starsze pokolenie, ale podania tejże informacji w sposób bardzo, bardzo atrakcyjny. I wydaje mi się, że akurat tutaj zastosowanie fake newsów oczywiście w marketingu nie idzie w dobrym kierunku, bo podważa rzeczywiście wiarygodność określonych firm zdecydowanie i wydaje mi się, że wcześniej czy później, to jak w sinusoida, tak? Wrócimy do innych programów, które zaczną przywracać rzeczywiście dobry wizerunek poszczególnych podmiotów biznesowych, ale myślę sobie, że ten moment, który tutaj jest, to jest w tym młodym pokoleniu nowych konsumentów, nowych odbiorców treści marketingowych, fake news doskonale się odnajduje jako rodzaj atrakcji, czyli te pierwsze A w modelu Kotlera, czyli
Tak, ale może to świadczyć o czymś zupełnie innym, drodzy państwo. Może to świadczyć o tym, że my po prostu chcemy się okłamywać. Może nas to bawi. Panie Marcinie.
Człowiek moim zdaniem z natury ma skłonność do poszukiwania sensacji, jakiejś innych rzeczywistości. Mimo rzeczywiście to odpowiada na pewną naturalną, ludzką taką potrzebę jakiejś przekory, pójścia w poprzek, zwłaszcza właśnie młodzi ludzie, bo przecież zgodziliśmy się, że to najbardziej oddziałuje na młodych ludzi, prawda? Chociaż nie zawsze, ale najczęściej, więc to wyzyskuje taką naturalną, ludzką skłonność do tego. Natomiast po to mamy całą cywilizację, systemy edukacji, kulturę, sztukę, naukę, żeby po prostu opanowywać emocje, nie iść za instynktami. Wydawało się, że przez dekady, przez wieki, no to jest jakby model, do którego dążymy, że człowiek musi powściągać swoje emocje, że nie tylko emocjami powinien się kierować w życiu, ale też właśnie namysłem, wiedzą. No a teraz to idzie, przynajmniej teraz mówię z kolei jako człowiek mediów, jak patrzę na media, już nie mówię o marketingu chyba też to jest. No teraz po prostu jakby im więcej emocji, tym lepiej. A mi się wydaje, że no to nie jest dobrze, jak emocje stoją tak bardzo na pierwszym miejscu. Zarówno w życiu prywatnym, jak i w publicznym.
Dobrze, pani Małgorzato, mam prośbę i pytanie takie, bo to jest tak, że może ta chęć, nasza ludzka chęć, nie wypowiadam się w imieniu wszystkich ludzi, ale jednak w większości, do tego, żeby dać się karmić kłamstwami, jest na tyle silna, że walka z fake newsami nie ma najmniejszego sensu. No proszę sobie wyobrazić, że liczba płaskoziemców, czyli ludzi, którzy wierzą głęboko i przekonują innych, że Ziemia jest płaska, jest coraz większa.
Sądzę, że tak strasznie nie ma w nas tej tendencji do bycia okłamywanym. Fake news jest agresywny i bezlitosny i ten fake news marketingowy, kiedy chyba na wiosnę mówiło się o inwazji kleszczy i natychmiast weszły reklamy na temat szczepionek antykleszczowych. Jakby byliśmy tutaj ofiarami i wcale niekoniecznie chcieliśmy być okłamywani. Dotarcie do tej prawdziwej informacji było dosyć trudne. Chodziło, tak jak mówili i Tomira, i Andrzej, o nabijanie, że tak powiem, robienie biznesu. Czy mamy skłonności do tego, by być okłamywanym? Jeśli, może to dosyć rewolucyjne stwierdzenie, gdyby informacje były dobre, to ja bym chciała w nie wierzyć, ale fake news niestety bazuje na tych złych informacjach, na okłamywaniu, na zastraszaniu, na wciąganiu nas w jakąś taką dziwną grę, gdzie nie mamy tak naprawdę większych szans, ale z drugiej strony, będąc dziennikarzem, sprawdzałabym w trzech źródłach, będąc odbiorcą, również nie wierzyłabym pierwszej przeczytanej informacji. Będąc potencjalnym nabywcą szczepionki antykleszczowej, jednak dopytałabym się w różnych miejscach o jej działanie i o to, czy faktycznie jesteśmy ofiarami inwazji kleszczy. Warto też, i namawiam do zajrzenia do naszego leksykonu, czy to państwu pomoże, nie zaszkodzi.
Tu będę trochę w imieniu dziennikarza się wypowiadał. Sprawdzamy, proszę mi wierzyć, w trzech miejscach. Inną sprawą jest to, że źródłem informacji dla coraz większej rzeszy ludzi nie są media, tak dosłownie rozumiane, definicyjne media, tak jak one istniały do tej pory, tylko są kanały, serwisy społecznościowe. Zapraszam, bo widzę, że pan się
tak, bo tu poniekąd zasygnalizowaliśmy bardzo istotny element. Z tego, co mówili moi przedmówcy, ja też się z tym zgadzam, wynika, że my coraz bardziej rozumiemy to, że w mediach, że w internecie pojawiają się fake newsy, więc jesteśmy bardziej wyczuleni. Problem zaczyna się wtedy, kiedy media tradycyjne, podchwytując nieprawdziwe informacje z kanałów internetowych i społecznościowych bez sprawdzenia, podają nam jako sprawdzone informacje. Dlatego, że nasza wrażliwość czy czujność na przekaz mediów tradycyjnych pod względem sprawdzania, czy ta informacja jest prawdziwa, jest znacznie mniejszy. I tu rzeczywiście w dzisiejszych niełatwych czasach, no bo informacja musi szybko dotrzeć do odbiorcy. A ta sztuka weryfikowania, niepodawania informacji niesprawdzonych jest naprawdę duża i nie jedna bardzo duża redakcja w Polsce w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat przekonała się, że może popełnić ten błąd i podać niestety niesprawdzoną informację, która się potem okazywała fake newsem. Czy to w dziedzinie, powiedzmy, biznesowej czy politycznej, ale biorąc pod uwagę, że jeżeli mówimy o przekazie medialnym, o informacjach, o serwisach informacyjnych, to rzeczywiście nasza uwaga koncentruje się raczej na świecie bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, mniej na biznesowych, bo te biznesowe rzeczywiście one w internecie gdzieś sobie są, firmy sobie czasami robią krzywdę, pamiętam sprzed chyba 1,5 roku taką, bez wymieniania marek, ale jedna z firm odzieżowych postanowiła zrobić kampanię, gdzie dziewczyna z Ameryki szukała chłopaka z Polski, zaangażowało się mnóstwo ludzi próbujących pomóc, potem się okazało, że to był start, taki teaser kampanii reklamowej i bardzo dużo na tym wizerunkowo stracili. Ale to jest problem biznesu, to zostawmy bo to gdzieś na końcu konsumenci w postaci zakupów pokazują, czy takie działania im się podobają, czy nie, mogą wyrazić zdanie. Większy problem jest w świecie polityki, bo bardzo łatwo jest zdyskredytować kogoś poprzez takie działania. Przypomina mi się jeden z klasycznych, można byłoby powiedzieć, przykładów w kontekście do ministra Szyszki. Pamiętam wycinkę drzew i zdjęcie wiewiórki tak. Z parku, że to była ofiara działań Lex Szyszko. Po kilku dniach okazało się, że to zupełnie inna sprawa w Warszawie i właściwie można byłoby pani prezydent Gronkiewicz zarzucić, czy na jej przypisać tę ofiarę, tylko że opinia publiczna, już potem nikt do tego nie wracał. W świadomości społecznej taki obrazek został, więc to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, z którym też trzeba umieć walczyć. Pytanie jest, czy biorąc pod uwagę rozwój technologii, czy my jesteśmy w stanie nad tym zapanować tak, żeby nie poprzez fake news nie było możliwe zmiany na przykład, nie wiem, preferencji politycznych, bo to jest bardzo istotne.
Facebook i Google, dwie największe internetowe firmy informacyjne, zapowiadają walkę z fake newsami. Na ile to jest rzeczywiste, to mnie się wydaje, że radzą sobie średnio. Panie Marcinie.
No właśnie chciałem na ten temat. Rzeczywiście zapowiadają walkę z fake newsami, nawet coś robią. Jeszcze dodamy do tego Twitter. Zdaje się, że one wszystkie razem pochwaliły się, że skasowały kilkadziesiąt milionów fałszywych albo jakichś kłamliwych kont, czy jakichś botów. Więc jak mają liczby za sobą, że coś tam zrobiły. Natomiast rzeczywiście pojawiają się nowe i teraz jest pytanie, czy te firmy są gotowe na przykład zrezygnować z pieniędzy, które dostają od firm, które to zamieszczają, za to, żeby były to eksponowane, czy od państw, które za tym stoją, bo to przecież w tym kontekście mówi się też o konkretnych państwach, które się tym posługują. I czy one są w stanie z tych zysków zrezygnować? Bo przecież to jest biznes.
No a państwo byście zrezygnowali z zysków?
Rzeczywiście przynajmniej w Stanach, bo w Europie to zobaczymy, jak to będzie. Jest taki kierunek, żeby zostali do tego zmuszeni. I cały teraz właściwie trwa... W Stanach i w Europie, mi się wydaje, że w Unii Europejskiej też zakulisowo trwa po prostu takie przyciąganie liny. Do jakiego stopnia to będzie ta walka z fake newsami. To nie jest też chyba tak, że oni, ci właściciele, są takimi czułymi ludźmi, którzy po prostu nic sobie z tego nie robią, tylko po prostu oni są trochę w takiej sytuacji, że właściwie albo zamkną biznes, będą podawać samą prawdę, albo właśnie będą na tym zarabiać i próbują pewnie znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Wydaje mi się, że na przykład jedną z koncepcji, jaką teraz sprowadzają, to jest to, żeby zrezygnować w ogóle z spraw publicznych i polityki na tych portalach, bo w reakcji na to wszystko, co się działo, to na przykład na Facebooku praktycznie przestają być powoli wyświetlane użytkownikom treści, które dotyczą czego innego niż spraw prywatnych.
Więc... Ale to nie do końca tak działa, bo to jest tak, że jak ktoś jest w 100 grupach i te grupy dotyczą polityki na przykład, to te wiadomości mu się wyświetlają, bo tak. Może to kwestia edukacji, tak? Pani Małgorzato, ja teraz patrzę na panią z nadzieją, że pani mi powie, jak to jest z tą edukacją, bo wiem, że Francja, Norwegia i Czechy deklarują. Deklaratywnie to już z tym walczą, ale tylko cały czas deklaratywnie. Z fake newsami poprzez edukowanie ludzi młodych. Jak to wygląda w Polsce?
Edukacja medialna to jest termin, który nosi się już od kilku sezonów na świecie, ale w Polsce jest niestety bardzo mało popularna. To znaczy wiemy, jak włączyć komputer i zalogować się nawet do najbardziej skomplikowanych programów, natomiast nie mamy na przykład żadnej wiedzy na temat standardów etyki internetowej, posługiwania się właśnie prawdą bądź fałszem i zastanowieniem się, jakie to może nieść za sobą skutki. Znany jest dosyć case tak zwanego niebieskiego wieloryba, gdzie wykorzystywano właśnie nieprawdziwe informacje do manipulowania młodymi ludźmi, co kończyło się również samobójstwami. Ja uważam, że edukacja medialna powinna być przedmiotem obowiązkowym w szkołach już podstawowych i oprócz takich technicznych rzeczy powinno się rozmawiać o jakimś dekalogu, o standardach, z młodzieżą, nie poprzez jakieś być może nudnawe nauczanie, ale poprzez podawanie przykładów, poprzez spotkania właśnie z ekspertami, specjalistami, nawet wykorzystując właśnie nowoczesne technologie.
No właśnie, czyli ten sam kanał komunikacji byłby chyba najlepszym wyjściem, jeśli chodzi o młodych ludzi.
Czyli można się zalogować, umówić się wcześniej z i obydwie uczelnie, reprezentanci obydwu uczelni, czyli UKSW i SWPS-u, specjalizują się właśnie w edukacji medialnej, więc myślę, że zaraz oddam głos ekspertom. Natomiast ja jestem tą zwolenniczką wprowadzenia tego i sama chętnie poddam się też takim szkoleniom, bo być może Pani warto Tomilo, się uczyć w każdym wieku.
Proszę powiedzieć, jak namówić młodych ludzi, żeby się dali przeszkolić?
Myślę, że...
Prawda jest ciekawa, ale prawda jest, przepraszam, trudna.
Trudna, bo warto jest jeszcze, zanim odpowiem na to pytanie, też zwrócić uwagę na to, że... Bo my ciągle chodzimy w takim... wokół takiego tematu, jak docierają do nas informacje, tak? I no, prawdą jest, że docierają do nas głównie drogą peryferyjną, czyli tych przyjemności i łatwiej absorbujemy te wiadomości, które są dla nas przyjemne. Dlatego fake newsy będą się, myślę, jeszcze trochę miały dobrze, niestety. Natomiast tą drogą komunikaty, które docierają centralną, czyli włączona jest ta edukacja, racjonalne przetwarzanie, tak? Wyszukiwanie źródeł. To jest ciężka praca. A przy natłoku informacji, które do nas codziennie dochodzą z różnych kanałów, rzeczywiście ciężko jest jakby oczekiwać, że będziemy chcieli się zaangażować w racjonalne przetwarzanie. Zapytał pan, jak uczyć, tak? I czy młodzi ludzie by chcieli być uczeni? Z moich doświadczeń wynika, że tak. I uważam, że rzeczywiście edukacja medialna powinna już wejść do szkół podstawowych. Zdecydowanie. Pytanie jeszcze, czy znajdziemy taką kadrę, która będzie nie tyle nauczycielami w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko raczej młodzież potrzebuje takich edukatorów i przewodników po tym, co rzeczywiście podaje oferta też i programowa, plus oczywiście media, tak? Bo tutaj nie chodzi o taką edukację w rozumieniu takim tradycyjnym, tylko raczej takich przewodników za rękę, gdzie w tym gąszczu zalewających informacji będzie można przeprowadzić tego młodego człowieka. A to się musi już zacząć w szkole podstawowej.
A wiecie państwo, że jesteście pokoleniem, które już walczyło z fake newsami w czasach, kiedy byliście w szkole podstawowej. Znalazłem piosenkę z 73 roku, Salonu Niezależnych, pod tytułem Telewizja. Poproszę teraz pana realizatora.
Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrownię na czas, wycinanki robi wujek, jak smarować margaryną. Telewizja transmituje Łodi Ridi dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały skodnie. Łodzi Ridi dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały skodnie. Z telewizji czterej znawcy, od nawozu i od świata orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. Masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie. Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy kradnie. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli. Na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli. Na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. W telewizji pokazali wczoraj kości chudych dzieci,
zastrzelonych pod Nairobi pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopane. Jak porosną, wyjdzie na jaw, kto szczuł i co było grane. Usia, siusia, cepeliada, w ogródeczku panna mania. Chmurka się przejęzyczy, jaja nie do wytrzymania. Usia, siusia, cepeliada, w ogródeczku panna mania. Chmurka się przejęzyczyła, jaja nie do wytrzymania. W telewizji ogłosili wczoraj wyrok na kasjera za kradzież 4 lata 5 miesięcy. Patrzy prawy obywatel, dzień po dniu, za dniem godzina, a z nim razem na kanapie relaksuje się rodzina. Z telewizji jego matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia, a on cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia, a ty cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia.
Salon Niezależnych śpiewał o fake newsach w 73 roku. Telewizyjnych wtedy było. Rozmawiamy dzisiaj o fake newsach. Cała prawda o postprawdzie. Moimi gośćmi są pani Małgorzata Wójcik, pan Marcin Herman, pani Tomira Chmielewska-Ignatowicz, pan Andrzej Pomarański. Wszyscy specjaliści i fachowcy od mediów, od marketingu, od PR-u, no i od fake newsów. Jak to jest z tymi fake newsami? Czy my się możemy przed nimi jakoś bronić? Bo one są bardzo poważne. W czasie piosenki tutaj przez te krótkie 3 minuty przetoczyła się prawdziwa dyskusja o tym, że właściwie to teraz na świecie trwa wojna. Wojna informacyjna na fake newsy, pan Andrzej.
Mamy rodzaj wojny informacyjnej i to już pewnie ładnych kilkanaście lat temu największe mocarstwa zorientowały się, że ta przestrzeń internetu, przekazywania informacji może być polem walki. To oczywiście my sobie zdajemy sprawę, to co jakiś czas się pojawia w dyskusji publicznej, ta słynna fabryka troli w Petersburgu, gdzie w różnych językach jest produkowany kontent dezinformacyjny na potrzeby różnych działań dezinformacyjnych na świecie. Wiemy o tym, jak się przyjrzymy pewnym wydarzeniom na świecie typu Arabska Wiosna Ludów, która się jakiś czas temu wydarzyła, że ona była możliwa między innymi dzięki internetowi. To już wspominaliśmy o tym, że jest ten dobry wymiar demokratyzacji dostępu do informacji, ale z drugiej strony można manipulować, bo też nie możemy zapomnieć, że niejaki prezydent Erdoğan odwołał zamach stanu poniekąd dzięki mediom społecznościowym i przekazowi przez telefon komórkowy, wyemitowany przez przypadek przez jedną stację, której zamachowcy zapomnieli zamknąć. W związku z tym to są naprawdę poważne rzeczy i poważne zagrożenia. I no, dzisiejszy czas jest tak skonstruowany, że my mówimy o fake newsach, ale pewne działania w sieci, w internecie, tak naprawdę po to, żeby zdestabilizować jakiś region na świecie, nie wiem, spowodować tam zamieszki, wybuchy, wystarczy jakiś atak hakerski, który wyłączy prąd, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie ma światła, nie jeżdżą windy, nie działają systemy monitoringu i nagle ludzie bez nadzoru, wystarczy jakaś iskra, zaczynają się zachowywać zupełnie irracjonalnie.
No, ale nie ma prądu, nie ma też kanału dotarcia
z informacją, ale też z informacją, co tak naprawdę dzieje. Także no, pamiętamy to słynne słuchowisko radiowe ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie byli przekonani, że siły pozaziemskie atakują.
No ja myślałem, przepraszam, że się popiszę tutaj fake newsem z 73 roku, a pan widzę sięga do lat 40 XX wieku.
Tak. No ale tak to się układa, to znaczy, bo to też o tym wspomnieliśmy. Fake news jako zjawisko przekazywania nieprawdziwych, czy tworzenia nieprawdziwej informacji, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest technologia dostarczania tej informacji, więc stąd te wszystkie, tutaj kolega wspominał o zamykaniu kont przez Facebooka, przez Twittera, no ale my wiemy o tych botach w internecie, które są, które służą między innymi do tego, że jak ktoś wyprodukuje tego fejka, to ktoś inny w sposób bardzo szybki go powieli i rozpropaguje. I to jest tak naprawdę cały mechanizm.
Pani Tomiro, jeżeli można, proszę mi powiedzieć, dlaczego ludzie tak chętnie akceptują często absurdalne wieści na granicy wiarygodności?
Tak jak powiedziałam, po pierwsze jest to łatwiejsze. I myślę, że nie odbieramy w większości komunikatów na poziomie takiej właśnie tej percepcji głębokiej. Chociażby z racji liczby docierających do nas komunikatów, to jest jedna rzecz. Zazwyczaj uderzamy też, tak jak pod przedmówcy mówili, w silne emocje. Wystarczy sobie przypomnieć chociażby teorię emocji Plotchika czy Ekmana, którzy podkreślali bardzo wyraźnie, że uderzenie w silne emocje, czyli strachu, jakiegoś wstrętu nawet, czyli te bardzo negatywne emocje, one powodują, że rzeczywiście zapamiętujemy dane informacje bardzo silnie, mocno. Pojawia się silny też nastrój, nastrój niepokoju, który dłużej trwa niż sam ten stresor i to pobudza do działania. Tak? Bo jeżeli są negatywne emocje, to albo mamy gniew i coś musimy z tym zrobić, czyli skatalizować, albo strach, czyli powoduje to ucieczkę, tak? Ucieczkę, czyli panikę. O co tak naprawdę też w fake newsach, też interpretowanych jak to, jako prawdy albo fakty alternatywne. Cudowne, cudowne określenie. No to rzeczywiście mamy zamiar coś z tym fantem zrobić, tak? A już sama chęć wykonania czegoś pod wpływem takich emocji. I myślę, że to jest główny cel i narzędzie, jakim posługuje się fake news.
No tak, no fake newsy są produkowane przez troli, później są powielane przez boty, trafiają do mediów. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, jako człowiek mediów, ile razy się pan zetknął z fake newsem, w którego pan uwierzył?
Ja ogólnie jestem bardzo nieufny do tego, co jest w internecie, tak z zasady. Jakoś po prostu jest to tak łatwe medium, że jeżeli coś jest im łatwiejsze, tym mniej wiarygodne. I jakoś nie przypominam sobie, żeby mi się zdarzyło jakiegoś fake newsa uwierzyć, bo po prostu wszystko weryfikuję, ale wiem, że...
A może się pan po prostu dał nabrać i do dzisiaj żyje w ogóle wiadomości?
No właśnie się teraz zastanawiam nad czymś takim. Ja ogólnie mam coś takiego, ale chyba nie jestem typowy, że ja naprawdę za bardzo internetowi nie ufałem od początku. Wydaje mi się, że w ogóle prawdziwa wiedza jest w książkach, w szkołach. Może tu jest problem, może po prostu mamy za słabe systemy edukacji, kształcenia, może ludzie za mało książek właśnie czytają. Nie tylko w Polsce. Może to o to chodzi. Gdyby ludzie na przykład byli bardziej wykształceni i ostrożni, to może by te piękne narzędzia, bo takie na początku się wydawały te portale społecznościowe, może by inaczej zostały wykorzystane, bo nie da się o wszystko obwiniać ich właścicieli i twórców. Oni stworzyli pewien model biznesowy, a on okazał się trochę jak taki golem, że po prostu się wymknął spod kontroli, nie?
Pani Tomiro, bo widzę, że miała tutaj pani jakąś uwagę do...
Znaczy, może nie tyle uwagę, to takie spostrzeżenie, że tak strasznie nie krytykowałabym treści zawartych w internecie. Oczywiście znajdziemy tam multum nieprawdziwych.
Na portalach społecznościowych, może. Aha, tak.
Bo trochę mi się przypomina taki jeszcze sprzed kilku lat case z mojej tak branży, czyli negatywnych jakichś opinii i postaw w stosunku do zdobywania informacji na temat spraw naszego zdrowia w Google, stąd słynny doktor Google, tak? I myśmy wszyscy wtedy krytykowali to strasznie, przede wszystkim wydawało nam się, że lekarze krytykują ze względu na to, że przychodzili zbyt wyedukowani pacjenci, tak? Natomiast to już ucichło, ponieważ lekarze również sięgają do internetu, żeby wynaleźć być może w innych na pewno źródłach niż zwykły Kowalski, który nie jest zakotwiczony w wiedzy medycznej, ale niemniej jednak jest to słuszne narzędzie, przy czym na przestrzeni tych paru lat sami pacjenci się wyedukowali, że okej, zdobywam wiedzę z internetu i mogę tam mieć do czynienia z różnymi treściami mniej lub bardziej wiarygodnymi, i idę do lekarza, który jest tym edukatorem i który prowadzi mnie przez tę wiedzę, którą już nabyłem. To jest inny poziom komunikacji.
Ale przepraszam, wejdę pani w słowo, bo tutaj są też dobre strony internetu i kanałów serwisów społecznościowych, bo tworzą się grupy chorych na taką chorobę.
Oczywiście.
Grupy rodziców dzieci chorych na taką chorobę. Grupy wsparcia. Już pani Andrzeju, sekundkę, jeszcze pani Małgorzata przysunęła do siebie mikrofon. Co oznacza? Co znaczy, że chce się z nami podzielić?
Wydaje mi się, że warto być szczerym, tak? To znaczy nie występować tylko w roli eksperta, ale właśnie szczerze odpowiedzieć na pana pytanie, czy ja też się nabrałam na fake newsa. Na pewno napytana w Warszawie nie, aczkolwiek troszeczkę się rozglądałam, tak? Bystrze. Ale szczególnie nieznośne i okropno obrzydliwe są te fake newsy, które informują o śmierci kogoś, prawda? O śmierci papieża, o śmierci piosenkarza i to wydawało mi się takim pułapem nie do przekroczenia, że człowiek od razu spuszczał głowę, że ojej, naprawdę to się wydarzyło.
Tymczasem okazuje się, że żyjemy w czasach, w których nie można wierzyć nawet nekrologom.
Tak, żyjemy w takich czasach, że można powiedzieć, że informacje o śmierci są przedwczesne, tak? Także oddaję głos. Może.
Panie Andrzeju.
Ja tutaj jeszcze do jednej rzeczy chciałem nawiązać. Pan redaktor zauważył właśnie tą jedną taką prawidłowość, że dzięki mediom społecznościowym możemy tworzyć grupy, gdzie wymieniamy się informacjami, ale jest jeszcze jeden istotny aspekt tej sprawy. Mówiliśmy o demokratyzacji dzięki internetowi w sensie politycznym, ale też nastąpiło pewne przesunięcie na rynku biznesowym. Otóż wcześniej mieliśmy do czynienia z silnymi korporacjami, które miały wpływ na komunikowanie swoich różnych zachowań, komentowanie poprzez i kontrolowanie poprzez media tradycyjne. Od momentu, kiedy się rozpowszechnił internet i ci potencjalni klienci zaczęli danej firmy, zaczęli w internecie widzieć, że ja mam ten sam problem, co mój jakiś tam znajomy, ktoś inny i zaczęły się tworzyć grupy nacisku, to zmienił się jakby sposób funkcjonowania. Teraz te firmy, te duże nawet korporacje muszą się liczyć z opinią klientów, bo wyrażona w internecie, a tutaj występuje sprzężenie zwrotne z mediami tradycyjnymi. Jeżeli jakaś bardzo istotna akcja przeciwko korporacji dzieje się w internecie, momentalnie trafia do mediów tradycyjnych. W momencie, kiedy trafi do mediów tradycyjnych, w internecie nabiera większego zasięgu, bo te osoby, które nie wiedziały o tym w internecie, zaglądają tam i ten element nacisku na, powiedzmy, nieetyczne, złe zachowania korporacji jest znacznie większy niż był kiedyś, więc jakiś pożytek z rozwoju tych nowoczesnych mediów mamy.
No ale to jest dopiero pole manewru, jeśli chodzi o tworzenie fake newsów. Przecież w ten sposób można położyć na łopatkę każdą organizację biznesową.
A to działania wzajemne konkurencji między sobą, to jest jeszcze inny aspekt tej całej układanki.
Pani
to
Marcinie, prawda.
Czyli wniosek, że jeśli ktoś chce zmieniać świat, to musi od siebie zaczynać. Każdy musi sam się bardzo zastanowić, w jaki sposób internetu używa, w jaki sposób, że tak powiem, konsumuje informacje, w jaki sposób tworzy informacje, bo jestem zdania, że w dzisiejszych czasach każdy jest trochę dziennikarzem, bo każdy coś tam napisze, opublikuje. Więc po prostu ludzie muszą zacząć od siebie. Myślę, że to, że się mówi naprawdę już na całym świecie o tym problemie, nie tylko tutaj w tym studiu, no to jest połowa sukcesu, bo największy problem był wtedy, kiedy ludzie tak sobie w poprzednich latach, kiedy ludzie sobie z tego sprawy nie zdawali, kiedy jeszcze wierzyli, że internet to jest takie miejsce wolności, taka współczesna agora, a tu już właśnie te wszystkie trole i boty działały i wtedy poczyniło to największe szkody. Dzisiaj ludzie coraz więcej o tym mówią. Chciałbym jeszcze na inny problem zwrócić, że niestety elity polityczne, intelektualne nie pomagają, bo one chętnie same posługują się tymi fake newsami, tymi metodami. Widzimy to wszędzie, w Polsce, w Stanach, w Europie Zachodniej. I to jest też jeden z większych problemów. Nie tylko te korporacje, ale elity, które po prostu takie metody przyjmują. I to jest dosyć przerażające, muszę powiedzieć.
Fajnie, zrobiliśmy w studiu tutaj pierwszy fundamentalny krok w zbawieniu świata od fake newsów, czyli nazwaliśmy problem. Problem ma na imię fake news. I co dalej? I co dalej, pani Tomiro?
Ja wrócę do rzeczywiście tego problemu braku edukacji medialnej, tak? Bo wydaje mi się to po prostu kluczowe, tak? I nawet teraz podczas tej naszej audycji wydaje mi się, że tę edukację rzeczywiście trzeba byłoby rozszerzyć na coraz starsze grupy i pokolenia. Tym bardziej wydaje mi się też, teraz tak sobie myślę, starsze pokolenie pokolenia użytkowników internetu, których tak chętnie zachęcamy do korzystania chociażby z mediów społecznościowych, i pokoleniom, którym właściwie to medium służy też do komunikacji z własnymi wnukami, tak? Jestem dobrym dziadkiem i też mam konto na fejsie, tak? Natomiast wiara tego pokolenia jeszcze w rzetelność szczególnie tego informacji podawanych przez dziennikarzy, jakby nie mówić, jeszcze bardziej informacyjnych niż publicystycznych, czyli dbających chyba bardziej o tą wiarygodność podawanych informacji, jest olbrzymia. I wydaje mi się, że to jest najbardziej narażone na straty pokolenie właśnie to starsze, które jeszcze ufa, wierzy i chciałoby wierzyć, bo to jest taka ostoja, tak? Więc edukacja medialna również w uniwersytetach trzeciego wieku.
Pani Małgorzato, jeżeli można, na początku audycji wspomniała pani o leksykonie postprawdy. Proszę więcej opowiedzieć, co to jest? Ma 1000 haseł. Przepraszam, 100 haseł.
Faktycznie projekt jest rozwojowy i mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tej ilości 1000 haseł. Hasło poukładane od A do Z. Zaczyna się, zaraz niech zobaczę, od agenda setting, a hasło, które kończy, zaraz sobie przypomnę, jak się nazywa. W tych 100 hasłach no, próbowaliśmy zredefiniować, że tak powiem, ten świat mediów i świat fake newsów. Zaprosiliśmy do współpracy 12 autorów. To są eksperci z różnych dziedzin, dziennikarze, publicyści, działacze organizacji pozarządowych, ale również naukowcy, praktycy. Każdy miał 1800 znaków na przygotowanie swojego hasła i to dużo i mało, żeby się zmieścić. No niektóre hasła są bardzo ambitne i autorzy mieli problemy z ograniczeniem się, ale sądzę, że to też dla odbiorców będzie wygodne, żeby się posługiwać właśnie tym systemem alfabetycznym i ta świadomość, że hasło ma też bogatą bibliotekę, więc można się odwoływać do innych źródeł niż tylko to, co autor hasła miał na myśli. Wśród nazwisk, które mogłabym wymienić, oprócz gości, którzy są razem ze mną w studiu, myślę, że Piotr Drzewiecki, profesor UKSW, myślę, że Barbara Giza, profesor z WPS-u, myślę, że profesor Godzic. Cała masa ciekawych osób z różnym podejściem i z różnymi doświadczeniami. Dlatego zapewniam, że nie będzie to nudna lektura.
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Mam tylko taką wątpliwość o to, że czy to nie będzie podręcznik. Wie pani, Kevin Mitnick, pierwszy haker taki, który został wsadzony na kilkadziesiąt lat w więzieniu, napisał podręcznik, to się nazywało chyba podręcznik, jak być bezpiecznym w internecie, a tak naprawdę był to podręcznik dla wszelkiego rodzaju hakerów, jak wykradać hasła. Tak? I to, czy przypadkiem się nie stanie tak, że ci ludzie, którzy chcieliby bardzo zacząć produkować fake newsy, nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać, przeczytają, o to mi chodziło.
Nie, wydaje mi się, że bardziej pozostaliśmy w tej tonacji edukacyjno-informacyjnej i żadnego ABC, jak przygotować super fake newsa, tam nie ma. Myślę, że w grudniu uda nam się opublikować wersję elektronicznej leksykon i oddajemy go.
I on będzie dostępny dla każdego?
Tak, absolutnie. Mam nadzieję, że również na zajęciach z edukacji medialnej ktoś zechce skorzystać z tego, co zrobiliśmy. Czy coś jeszcze mogę dodać, żeby zachęcić, a nie zniechęcić? Na pewno nie podręcznik.
Ja mam prośbę do państwa taką, ponieważ audycja nasza dobiega końca powoli. Mam prośbę, żeby każdy z was, ja was będę przedstawiał, żeby mówił, jakie ma sposoby na to, tak w 2 minuty, żeby się zmieścił każdy z was, jakie ma sposoby na to, żeby się ustrzec przed fake newsem. Ale panie Marcinie, proszę nie mówić, że pan nie wierzy w internet. Nie, każdy korzysta z internetu.
Ja się źle chyba, zaczyna pan Marcin zbyt, Herman. Zbyt, rzeczywiście zbyt uogólniłem, że internet... Tutaj dobrze, że mi pani poprawiła, że portale społecznościowe, po prostu ich mechanizm działania jest taki, że że naprawdę trzeba bardzo uważać, pobierając stamtąd informacje. A niestety jest to dzisiaj największa gazeta. To są największe gazety na świecie, które nawet jednego dziennikarza nie zatrudniają. To jest tak samo, jak są firmy taksówkowe, które nie zatrudniają ani jednego taksówkarza. To już mamy też taki, wcześniej mieliśmy taki model, że mamy gazety, które nie zatrudniają ani jednego dziennikarza i w ogóle nie odpowiadają, teoretycznie, oczywiście nie odpowiadają za to, co tam się dzieje, a jak próbuje się ich do odpowiedzialności pociągnąć, to są zdziwieni. Więc portale społecznościowe rzeczywiście budzą moją nieufność. Nie, oczywiście w internecie można znaleźć bardzo dużo pożytecznych informacji, bardzo ważnych informacji, można nie, przez internet można operacje przeprowadzać. Wiadomo, że przesadziłem trochę. Jak się ustrzec przed... generalnie chyba nie ufać portalom społecznościowym za bardzo. Jeśli coś tam jest, to jeszcze sprawdzić w takim internecie, tym takim www. Sprawdzić może w jakiejś gazecie, w książce, zastanowić się. Inne, tutaj mówiliśmy dużo o edukacji medialnej, a może ja jeszcze chciałem tego wrócić, że może potrzebna jest edukacja po prostu. Bo jeżeli na przykład ludzie na całym świecie wierzą, że szczepionki szkodzą i że to jest po prostu zabijają ludzi, no to pokazuje, że oni są nie, jakby systemy edukacji w ich krajach, a nie tylko z medycyny ich jakby nie wykształciły, ale też na przykład z historii, no bo jeśli ktoś zna historię, to wie, jak świat wyglądał przed wynalezieniem szczepionek. Więc to świadczy o jakimś, że coś było nie tak w systemach edukacji. Może tutaj nie tylko internet jest winny. Były przypadki już w ostatnim czasie, jak odpowiadano na fake newsy. Przepraszam, to...
Proszę kontynuować. Ja spojrzałem na zegarek, żebyśmy się wszyscy zmieścili w czasie.
To nie jest tajemnicą, że na przykład kraje, że na przykład NATO ma już system obrony przed cyberatakami różnego rodzaju, hakerskimi, jak i wojną informacyjną. Mówi się, że w ostatnim czasie Zachód zaczyna wygrywać wojnę informacyjną z Rosją, co pokazała sprawa Skripali na przykład. To, że właściwie skończyło się to fiaskiem rosyjskich służb przez to, że na przykład w internecie były ujawniane różne i prawdziwe informacje. Więc widać, że Zachód na to odpowiada, tylko Zachód sam ma też problem ze sobą, bo też stosują, jakby obywatele tego Zachodu stosują przeciwko sobie. No to już inny temat, nie?
Pani Małgorzata Wójcik, jak się pani broni przed fake newsami?
Ja bym przejrzała mały leksykon postprawdy. Ale też sprawdziłabym w innych źródłach, czy nasz leksykon faktycznie odpowiada na wszystkie pytania. Sprawdzać, być bystrym, rozglądać się, pytać. Nie spuszczać głowy, kiedy się nabierzemy. Troszkę więcej poczucia humoru, bo czasami ten fake można obśmiać, ominąć, wyciągnąć wnioski, jakąś naukę z tego.
Mhm. Pani Tomira Chmielowska-Ignatowicz teraz nam zdradzi, jak ona się broni przed fake newsami.
Nie wiem, czy uda mi się odpowiedzieć, jak ja się bronię. Bardziej teoretycznie powiem, że wydaje mi się, że w tematach, w których czujemy się dobrze, czyli jesteśmy może nie tyle ekspertami, co na przykład określone zakresy nas tematyczne interesują, to wydaje mi się, że jesteśmy fejkooporni, bo gdzieś tam jednak budzi się w nas jakaś wątpliwość i stawiamy sobie pytania, tak, skoro w czymś jesteśmy dobrze lub czymś się interesujemy. Problem polega na tym, kiedy rzeczywiście coś nam się spodoba, emocjonalnie zareagujemy, a niekoniecznie jesteśmy znawcami danego tematu. I uważam, że jedyna droga obrony, no to ta szczepionka, a szczepionka jest wtedy, kiedy pojawi się ból. Czyli jak parę razy się sparzymy i rzeczywiście poczujemy, że daliśmy się nabrać, to uważam, że to jest jedyna słuszna droga, żeby później każdą informację, w której się ekspertami czy znawcami tematu nie czujemy, sprawdzać w innych źródłach.
To znaczy Wikipedię też pani sprawdza?
Czasami też, oczywiście, nie biorąc może jej za wiarygodne do końca źródło, ale też sprawdzam, oczywiście, że tak.
Słusznie, pan Andrzej Pomarański.
Nie będąc oryginalnym, powiem w ten sposób. Na bardzo nowoczesne zagrożenie, bardzo tradycyjne lekarstwo, czyli zdrowy rozsądek, to przede wszystkim na początku, czyli jeżeli się pojawia jakaś informacja, to czy ona jest prawdopodobna? Po prostu na podstawie to, co też państwo powiedzieli wcześniej, własnych doświadczeń, wiedzy, taki pierwszy filtr, czy to jest możliwe Po drugie, kto potencjalnie podał tę informację, bo to jest istotne. No i oczywiście inne źródła poza tym pierwszym, z którego dostajemy, bo to chyba jest w tej chwili jedyna metoda, żeby próbować weryfikować takie niesprawdzone informacje i nie dać się nabrać. Ale gwarancji oczywiście nie ma, że nie damy się nabrać, bo my chyba jednak cały czas jesteśmy krok za producentami tego typu kontentu i różnych patentów na to, żeby nas oszukać.
Ale jak się weryfikować? Jeżeli widzi pan informację na Facebooku, że agencja Reuters podała, że...
Nie ufać w ogóle, tak jak tutaj kolega zauważył, portalom społecznościowym, tylko sprawdzić u źródła. Czyli nie brać za dobrą monetę, że widzę na, powiedzmy, Facebooku coś, co jest podpisane Reutersem, tylko wejść na Reutersa i zobaczyć, czy tam rzeczywiście jest...
New Yorkers jest drogi, nie każdego swego. No, właściwie każdego
dobrze,
nie jest.
Dobrze, wejść do, choćby wejść do innych dużych, powiedzmy, portali przekazujących informacje medialnych i sprawdzić, czy tam ta informacja się pojawiła. Jeżeli w 3-4 różnych niezależnych źródłach to jest mniejsza szansa, że jest to fake news, chociaż zdarzają się i takie fake newsy, które w pierwszej chwili są zasysane przez wszystkich, bo to czasami są zupełnie automatyczne mechanizmy, które powodują, że przez jakąś chwilę może być tego typu informacja podawana szerzej. Ona potem jest z reguły weryfikowana i wycyfrowana. Natomiast no, nie ma jak na razie żadnej innej metody na obronę.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwa rady naszym słuchaczom pomogą. Rozmawialiśmy dzisiaj o fake newsach. Moimi gośćmi byli pani Małgorzata Wójcik, dziękuję pan Marcin bardzo. Herman, pani Tomira Chmielewska-Ignatowicz, pan Andrzej Pomarański. Cała czwórka są absolutnymi fachowcami od prawdy i postprawdy. Postprawdy, czyli fake newsów.
Od prawdy tak.
Od prawdy tylko. No nie dał się pan podejść, panie Andrzeju, od prawdy. Są fachowcy od prawdy. Na zakończenie zaproszę państwa jeszcze do wysłuchania piosenki zespołu już tego pokolenia internetowego. Indios Bravos, Wolna Wola. To była audycja Radia Solidarność. Dziękuję bardzo i pragnę jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić moją koleżankę radiową, panią Barbarę Karczewską, która dzisiaj miała być zamiast mnie, ale niestety się rozchorowała, to ona jest pomysłodawczynią tematu dzisiejszego oraz autorką playlisty. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Dziękuję.
Jesteś tym, co czujesz, jesteś tym, co wiesz, jesteś tym, co potrafisz, jesteś tym, kim być chcesz. Jesteś tym, co czujesz, jesteś tym, co wiesz, jesteś tym, co potrafisz, jesteś tym, kim być chcesz. Jesteś tym, co wiesz, jesteś tym, co potrafisz i tym, kim być chcesz. Wiesz, jesteś tym, co potrafisz.